Panie rektorze, pomimo statystyk demograficznych, liczba tych, którzy chcą rozpocząć studia na Uniwersytecie Jagiellońskim rośnie. Statystycznie też powinno być, na alma mater gorzej, jest lepiej. Jak pan to i czym wytłumaczy, panie profesorze?
Sądzę, że to jest ranga Uniwersytetu Jagiellońskiego i z taką satysfakcją obserwuję proces, że u nas nigdy nie było i mam nadzieję, że nie będzie problemów z rekrutacją. W tym roku mieliśmy prawie 50 tysięcy aplikacji na przygotowanych 10 tysięcy miejsc. Przyjmujemy więcej, bo blisko 14 tysięcy. I to jest oczywiście bardzo nierównomierny rozkład studentów, bowiem mamy kierunki, które tradycyjnie cieszą się olbrzymią popularnością. I tutaj się nic nie zmienia. To jest psychologia, to jest kierunek lekarsko-dentystyczny, to jest japonistyka, to są kierunki ekonomiczne. Ale z drugiej strony trochę jestem niezadowolony z rekrutacji na poziom drugiego stopnia, bo w ramach systemu bolońskiego, jak pan redaktor wie, przyjmujemy na jednolite magisterskie, licencjackie i uzupełniające dawne, czyli magisterskie, te dwuletnie. Tam rekrutacja na te studia drugiego stopnia jeszcze trwa, natomiast w rzeczywistości nie na wszystkich kierunkach mamy wyczerpany limit.
To mniejsze zainteresowanie studiami drugiego stopnia pan rektor czym wytłumaczy?
Myślę, że to jest kwestia taka, że część osób kieruje się już do pracy po uzyskaniu licencjatu. Rzeczywistość jest coraz bardziej trudna także od strony materialnej, a część osób próbuje znaleźć ten drugi kierunek w innych uczelniach. No, takie były założenia systemu bolońskiego, natomiast obserwujemy ten proces i myślę, że w którymś momencie trzeba byłoby dokonać takiej diagnozy plusów i minusów systemu bolońskiego.
Uniwersytet Jagielloński prowadzi taką politykę, no powiedzmy sobie, stawiającą na poziom przyszłych studentów. Chodzi o tę maturę na poziomie rozszerzonym. Jak pan dziś ocenia, panie rektorze, skutki wprowadzenia tego rozwiązania w Uniwersytecie Jagiellońskim?
To jest uzasadnione i od wielu lat jest ten nasz przepis, że przyjmujemy kandydatów z maturą rozszerzoną, ale na poziomie co najmniej 40%. Natomiast to okazuje się w przypadku niektórych kierunków nawet nie daje szans, żeby być studentem uniwersytetu. Proszę sobie wyobrazić, że na te wymienione kierunki, o których mówiłem, że jest największa liczba kandydatów, to trzeba byłoby niekiedy powyżej 90, a nawet 95 punktów uzyskać, żeby znaleźć się na ostatnim miejscu w ramach tego limitu. To pokazuje, że przychodzą tutaj studenci rzeczywiście z najlepszymi wynikami i także bardzo liczna grupa olimpijczyków, czyli z olimpiad przedmiotowych.
Panie rektorze, a czy jakieś tendencje można wyczytać z tych kierunków, które cieszą się największym zainteresowaniem? No niezmiennie jest to psychologia oczywiście i to na wydziale filozoficznym i na zarządzaniu, to z jednej strony. Z drugiej strony no, jest oczywiście lekarsko-dentystyczny, orientalistyka, no to tam jest mało miejsc, to wiadomo, że zawsze tak będzie. Czy jakieś tendencje można wyczytać z tego, co się dzieje właśnie na tych kierunkach?
Na pewno obserwujemy coraz większe zainteresowanie kierunkami ekonomicznymi, bo tak by się wydawało, że to uniwersytety ekonomiczne bardziej będą przyciągały studentów, ale nasza ekonomia w różnym wymiarze, bo to są zarządzania w oświacie, w edukacji, to jest klasyczny kurs związany także z informatyką i rolą informatyki w zarządzaniu. Te kierunki budzą zainteresowanie z prostego względu. Maturzysta patrzy także w kategoriach przyszłego zatrudnienia i ma to przekonanie, że ten licencjat z tych kierunków da szansę zatrudnienia w różnych instytucjach. Natomiast ja obserwuję także bardzo charakterystyczne zainteresowanie kierunkami humanistycznymi, które nie są tradycyjnymi, pedagogicznymi kierunkami. To z jednej strony dobrze, a z drugiej strony niepokojące, bo wie pan, lata temu jednak zawód nauczyciela był tym zawodem, do którego część osób zarówno na kierunkach humanistycznych, społecznych, jak i przyrodniczych przychodziła. Mieliśmy później przekonanie, że z tych absolwentów będą dobrzy nauczyciele. To jest temat na odrębną rozmowę, bowiem problem przyszłości kadry nauczycielskiej w szkołach podstawowych i średnich to jest także fundament funkcjonowania uczelni w następnych latach.
Panie rektorze, w tym roku akademickim uniwersytet nie zdecydował się na rozszerzenie w jakiś znaczący sposób swojej oferty. Są tam oczywiście studia drugiego stopnia, elektroradiografia i język ukraiński dla tłumaczy, tak to nazwę. Dlaczego nie ma szerszej oferty?
Bo ta liczba kierunków na poziomie pierwszym i drugim jest chyba wystarczająca. Zresztą ja jestem zwolennikiem, żeby w szczególności na pierwszym roku może nie było tak daleko idącej specjalizacji, gdy chodzi o kierunki. Lepiej by było, żeby dopiero po pierwszym roku młody człowiek wybierał te kierunki, ale to też wymaga głębszej reformy. Natomiast ważniejsza jest niekiedy ogólna wiedza z danej dziedziny, a później dopiero specjalizacja. Także w odróżnieniu od poprzednich lat myśmy nie zwiększali właśnie liczby kierunków, uważając, że ta oferta na tych naszych wydziałach jest wystarczająca.
A jak nabór na rok akademicki 2023-2024 zmieni stopień związany z obecnością studentów spoza Polski?
Tutaj też nie ma dużych zmian. Możemy powiedzieć, że utrzymujemy się w tym samym wymiarze, gdy chodzi o procentowy wkład obcokrajowców w liczbę studentów. Natomiast ta historia związana z tym, że mamy, z tego co pamiętam, z 82 krajów studentów obcojęzycznych, to jest świadomość, że ta wiedza o uniwersytecie rozchodzi się niezależnie od kontynentu. Natomiast trochę obserwujemy, że wzrost kosztów utrzymania w Krakowie także wpływa na wybór tego miejsca jako miejsca studiowania, bo pamiętajmy, że to są studia w większości płatne. Mówię płatne, bo każdy student, który jest poza kręgu Unii Europejskiej, musi za te studia zapłacić.
Spotkał się pan osobiście, panie rektorze, z takimi przypadkami, że po prostu studenci przyszli, rezygnowali ze studiowania, no z uwagi na koszty, z uwagi na to, ile trzeba zapłacić za wynajęcie mieszkania.
W przypadku obcokrajowców chyba takich zjawisk nie obserwujemy, natomiast jest taki przypadek, nie jeden, gdy chodzi o naszych studentów pochodzących z różnych mniejszych miejscowości czy wiosek. W momencie, kiedy oni nie dostają akademika, szukają oferty pośród mieszkań wynajmowanych i tutaj nawet przy przyjęciu tej oferty mieszkania później się okazuje, że koszty utrzymania są na tyle istotne, że po 2-3 miesiącach ktoś rezygnuje. To jest wielki problem, bo ja uważam, że takiej młodzieży należałoby bardziej pomóc poprzez stypendia socjalne. Kiedyś w przeszłości jednak uniwersytet szczycił się także tym, że duża liczba studentów przychodziła nie tylko z innych regionów, łącznie z północą, ale także z małych ośrodków, bo przecież taka powinna być edukacja w przypadku Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Panie rektorze, nowe inwestycje, przebudowa rotundy. Co się zmieni w rotundzie?
Tutaj nie mam na razie dobrych informacji poprzez procedury przetargowe, które w naszej rzeczywistości są coraz bardziej skomplikowane. Trochę opóźni się remont rotundy. Natomiast tak jak w poprzednim roku mówiłem, to będzie miejsce oddane dla studentom z racji tej, że nie chciałbym, żeby jakakolwiek inna firma, stowarzyszenie obejmowała rotundę. Studenci bardzo na to liczą, mając świadomość, że mają określone oferty artystyczne. Samorząd także na to miejsce będzie liczył. Zobaczymy w praktyce dopiero po oddaniu. Natomiast te podstawowe inwestycje w tej chwili są powiązane, powiedziałbym, z tą częścią badawczo-dydaktyczną. No, rozbudowujemy nasz kampus medyczny w Prokocimiu. To jest coś, co jest bardzo dużą inwestycją i pokaże w przyszłości, że właściwie będzie tam miasteczko medyczne w Krakowie. Druga inwestycja, która jest dla nas bardzo ważna, która za chwilę zostanie zamknięta i będzie uroczyste otwarcie, to jest ten teren sportowo-rekreacyjny na kampusie, którego brakowało nam w tej części nie tylko Uniwersytetu, ale Krakowa. I to, co jest też dla nas ważne, to jest dalsza rozbudowa Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris i Małopolskiego Centrum Biotechnologii. To są dwie jednostki, które nie mają charakteru przyporządkowania wydziału, natomiast służą rozwojowi polskiej nauki i to w wymiarze, powiedziałbym, szerszym niż tylko Uniwersytet, bowiem linie badawcze tam są udostępniane tym najlepszym naukowcom z Polski i spoza Polski.
Zabezpieczenie przed zalewaniem części kampusu?
Jesteśmy na etapie końcowym, gdy chodzi o przygotowanie planów inwestycyjnych. W tym roku odpukać, no, nie spotkała nas żadna nieszczęśliwa, nie wiem, noc, bo to przeważnie się rozgrywało zawsze w Krakowie w nocy. Natomiast my musimy myśleć kategoriami przyszłości i to będzie potężna inwestycja, która spowoduje, że te nasze wydziały, które znajdują się na kampusie, ale właśnie wspomniane dwie jednostki badawcze, no, na takie przypadki powinny być przygotowane. Ale to nie jest proces, który można wykonać w przeciągu jednego roku, nie tylko z powodów finansowych, ale także z powodu przygotowania w uzgodnieniu z miastem tych wszystkich rozwiązań wodnych, nazwijmy.
Ogród botaniczny?
Ogród botaniczny, no, rozwija się z każdym rokiem. Myślę, że to jest miejsce, które staje się coraz bardziej popularne w Krakowie. Będziemy oranżerię tutaj rekonstruować i myślę, że za kilkanaście miesięcy ogród botaniczny będzie nie do poznania, zarówno gdy chodzi o to, co dotyczy zieleni, drzew, kwiatów, ale także miejsca, które będzie dla krakowian i turystów miejscem, gdzie warto przyjść, oglądać roślinność, ale także spędzić, nie wiem, godzinę, dwie godziny no, jako przyjemne spędzanie czasu właśnie w uniwersytecie, bo ogród botaniczny jest integralną częścią uniwersytetu.
Zmieni się rzecznik Uniwersytetu Jagiellońskiego, panie rektorze?
To też jest taka zmiana, powiedziałbym nawet historyczna, bo po 10 latach pan Adnan Ochalik nie odchodzi z uniwersytetu, ale wraca do sportu, bo jak może mieszkańcy Krakowa wiedzą, kiedyś przyszedł do naszego uniwersytetu jako rzecznik były prasowy Wisły Kraków. Teraz przez 10 lat był naszym rzecznikiem, ale my staramy się w uniwersytecie, panie rektorze, myśleć o rozwoju sportu wyczynowego i ta rzeczywistość w tej chwili jest na tyle odmienna, że uważamy, że jest potrzebna taka instytucja, stowarzyszenie, ale także klub, żeby ten sport wyczynowy w uniwersytecie się rozwijał. To są wielkie sukcesy futsalistek, kobiecy piłki nożnej i mamy nadzieję, że pan Adrian Ochalik jako ten człowiek, który będzie związany ze sportem, za chwilę będzie donosił o kolejnych sukcesach sportowych drużyn Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Jakie to będzie stanowisko w Uniwersytecie?
To będzie prezes stowarzyszenia właśnie, a zarazem człowiek odpowiedzialny za pozyskiwanie środków finansowych dla drużyn sportu wyczynowego, ponieważ to są już przepisy dotyczące ligi, między innymi usytuowania w Polskim Związku Piłki Nożnej i uczelnia marzy o tym, żeby mieć sport jako część ważną, natomiast przepisy są takie, że trzeba trochę sposób finansowania, nawet nie trochę, tylko całkowicie oddzielić od funkcjonowania właśnie budżetu uniwersytetu.
O nowym roku akademickim profesor Jacek Popiel, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.